Proszę Państwa, ponad połowa polskich gleb jest zakwaszona. Na Podkarpaciu ten odsetek jest jeszcze wyższy. Kwaśne gleby zajmują tu blisko 70%, a może nawet przekraczają. I dają oczywiście takie gleby niższe plony, są podatne na szkodniki i choroby. I dziś o tym będziemy rozmawiać, jak przeciwdziałać temu zakwaszeniu, jak wapnować gleby. A dlatego o tym rozmawiamy, że jest program, który refunduje tego typu zakupy preparatów, które wapnują glebę. W studiu witam gości programu, pan Ryszard Wisz, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Skiba, witam.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
I mamy także rolnika z Czódca, pan Tomasz Pasternak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów. No to najpierw zaczniemy chyba od tego, jakie są badania wskazujące na kwasowość gleb Podkarpacia, panie dyrektorze.
Podstawowym badaniem określającym pH gleby to jest badanie Egnera i na podstawie tego badania określamy zasobność w makro i mikroelementy. Na Podkarpaciu jest to duży problem gleb zakwaszonych. Praktycznie 70% to są gleby o bardzo niskim pH. Powiaty bieszczadzkie, krośnieńskie to jest ten teren, gdzie to pH jest niskie. Jest to dla nas znaczący problem.
Panie Tomaszu, pan jest z Czódca. To jest powiat strzyżowski. To jakie gleby ma pan w swoim gospodarstwie?
Te, które były jeszcze sprowadzone przez rodziców, miały ponad 5,5 pH, a więc czynnik był obojętny, ale niektóre, które nabyłem, szczególnie w miejscowościach Zaborów, jego pH było 4,3. To było już bardzo zakwaszone grunty. Większość tych gruntów była nieuprawiana przez dłuższy okres czasu. I dzięki programowi, który jest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska podnoszenia pH gleby, czyli to wapnowanie, skorzystaliśmy z tego programu i mogliśmy podnieść to pH na tych terenach.
A proszę powiedzieć, jak zmieniły się plony upraw na tych terenach po tym, kiedy pan zwapnował już glebę?
Efekt wapnowania jest widoczny gołym okiem, bo wcześniej w tych miejscach, w pierwszym roku uprawy, były widoczne gołe place, gdzie ta roślina nie rosła lub rosła nisko, ponieważ zakwaszona gleba powoduje, że rośliny nie pobierają mikroskładników, które podajemy do gleby, czyli fosfor, azot, potas. Jest w glebie azoteklinu, wtedy on blokuje system korzeniowy, że nie pobiera tych mikroskładników, pobiera ich w dużo mniejszej ilości, na przykład azotu może pobierać do 30% z tego, co podaje rolnik. Także efekt wapnowania jest korzystny, on też wpływa na strukturę i mikroorganizmy. Po wodzie jest jednym z ważniejszych elementów, które powinniśmy zadbać, jeżeli chodzi o uprawę gleby.
No, jeśli chodzi o agrotechnikę, to jest jeden z takich podstawowych zabiegów. No właśnie, panowie, a dlaczego te nasze gleby są takie kwaśne?
Dawniej to były kwaśne deszcze, ale dzisiaj głównym składnikiem podnoszącym kwasowość w glebie jest azot, szczególnie jego dwie formy, amidowa i czyli wszystkie saletry, saletrzaki, RSM oraz mącznik powodują zakwaszanie tej gleby, czyli de facto cały czas azotując glebę zwiększamy kwasowość tej gleby.
Czyli tak, nawożąc glebę równocześnie powodujemy, że ta kwasowość się zwiększa i musimy tę glebę wapnować. Pan z tego programu skorzystał. Kiedy pan skorzystał?
Przez ostatnie 2 lata, 2 razy skorzystałem. W 2021 i 2022. Oraz w tym roku już ostatni raz, bo wszystkie gleby, te, które nabyliśmy w ostatnich latach, doprowadziliśmy do odczynu obojętnego.
No już pojawia nam się temat programu. To jest taki narodowy program regeneracji gleb. Do kiedy ten program trwa? Jakie są jego warunki?
Powiedział na te problemy, które zostały przedstawione. Jest program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie. To jest program, który swoimi ramami czasowymi obejmuje lata 2020-2023, ale koszty kwalifikowane w ramach tego programu są od czerwca 2019 roku. To jeden z kilkunastu programów wspólnych realizowanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i właśnie on ma przywrócić do stanu poprzedniego te działania, które są wynikiem działań człowieka w środowisku, a właściwie w gospodarstwach rolnych. Także ten program jest z punktu widzenia naszego, czyli środowiska, poprawia nam środowisko, to, które zostało w jakiś sposób, czy sposób pośredni, czy bezpośredni przez działalność człowieka zniszczone.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać?
Beneficjentem programu są rolnicy, którzy mają gospodarstwa rolne i oczywiście można otrzymać dofinansowanie na zakup wapna bądź środka wapnującego zdefiniowanego w stosownych dokumentach, czy to polskich dokumentach prawnych, czy Unii Europejskiej. Tutaj jest, mamy środki związane z dofinansowaniem tony czystego wapna w zależności od powierzchni gospodarstwa. I tak właściciele gospodarstw, których powierzchnia nie przekracza 25 hektarów, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł do tony czystego składnika. Powyżej 25 do 50 to jest 200 zł do tony czystego składnika, a powyżej do wysokości 75 hektarów, do wielkości 75 hektarów można otrzymać 100 zł do tony czystego składnika. Przy czym mogą korzystać również rolnicy, którzy mają większe powierzchnie niż 65 hektarów, ale rocznie nie mogą dostać więcej niż na wapnowanie 75 hektarów. Tak, takie są założenia programu i tak on jest realizowany.
Żeby z tego programu skorzystać, pewnie trzeba mieć udowodnione, że się ma kwaśną glebę. I tutaj się kłania stacja chemiczna rolnicza.
Podstawowym załącznikiem do wniosku jest posiadanie aktualnych badań. Aktualnych, to znaczy nie starszych jak 4 lata. Badania są respektowane przez 4 lata. Ważna rzecz to jest pH 5,5 i niżej. Kolejnym załącznikiem do wniosku jest opłacona faktura za zakup wapna. I cały ten po prostu zestaw, jeżeli wpłynie wniosek, załącznik o aktualnych badaniach, płacona faktura, my jako stacja chemiczno-rolnicza te wnioski obrabiamy i przekazujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest płatnikiem ostatecznym w programie.
Czy to wygląda tak, że rolnik przychodzi z tą glebą, czy wy jedziecie na miejsce, sprawdzacie?
Rolnik może przynieść sam do nas, do biura obsługi klienta, lub skontaktować się z pracownikami terenowymi, których mamy w terenie, którzy mają pod opieką tam 2-3 powiaty, i wtedy już jest kontakt bezpośredni z pracownikiem. Pracownik do gospodarstwa przyjeżdża, pobiera, odbiera.
Panie Tomaszu, jak było w pana przypadku?
Umówiłem się z pracownikiem stacji chemiczno-rolniczej, który przyjechał do mnie, jest wyposażony właśnie w laskę do pobierania tego gruntu, opakowania. Całą dokumentację wypełniliśmy, zabrał po prostu próbki ze sobą.
A jak to było właśnie z pana gospodarstwem? Bo pan jest młodym rolnikiem. Skąd pan wiedział, że ta gleba jest kwaśna? Chciałam wprost zapytać, jakie są objawy na roślinach, w uprawach? Co wskazuje na to, że należałoby zwapnować glebę?
Jeżeli już jest bardzo zakwaszona ziemia, to tak jak wcześniej wspomniałem, są to takie place puste, gdzie rośliny nie rosną lub są słabo rozwinięte. A o tym, że musimy wapnować pole, dowiedziałem się ze stacji chemiczno-rolniczej, bo pierwsze co zrobiliśmy, to jeszcze zanim powstał program wapnowania pól, skorzystaliśmy już w 2015 roku z tego dobrodziejstwa, jaką jest próba glebowa, i robiliśmy na tej podstawie plany nawozowe, bo już od tego czasu robimy plany nawozowe, żeby ograniczyć ilość używanego fosforu i potasu, bo jeżeli gleba ma jego zasobność, to tylko uzupełniamy, nie nadużywamy tego.
Takie profesjonalne prowadzenie gospodarstwa. Jak duże pan ma to gospodarstwo?
Około 65 hektarów ornych.
Czyli mieści się pan w tej trochę niższej grupie dofinansowania.
Tak.
A będzie pan powiększał swoje gospodarstwo?
Ciężko jest z gruntami oraz niestety w chwili obecnej ceny gruntów troszkę idą w górę. Też nie ma gdzie nabyć takich dużych gruntów, bo ciężko jest dzisiaj, szczególnie na powiecie strzyżowskim, który jest blisko Rzeszowa. Grunt dzisiaj to jest taka
lokata trochę dla wielu osób. Tak. Pan zwapnował gleby w ostatnim czasie 2 razy. Jak długo to wapno pozostaje w glebie? Kiedy będzie potrzeba kolejnego wapnowania?
Staramy się wapnować gleby co roku mniejszymi dawkami, czyli takimi przypominającymi, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że ta pH spadło zbyt dużo, ponieważ to nie jest korzystne, żeby podać dużą ilość wapna. My podajemy wapno węglowe, które jest sypkim wapnem, bo mamy rozsiewacz do takiego wapna. Nie każde gospodarstwo ma taki rozsiewacz. Głównie mniejsze mają rozsiewacze do nawozu, które mogą podawać tylko wapno w formie granulowanej, które jest troszkę droższe, ale jest precyzyjniejsze do rozsypania niż takie węglanowe, czyli takie tak zwane pyliste. Zależy od tego, ile podajemy azotu, czy zbieramy słomę. Czynników tego, czy trzeba takie pole ponownie zwapnować, jest bardzo dużo. My mamy uprawę i uproszczoną, czyli bezpłuszną, oraz część pól uprawiamy pługiem. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o wapnowanie, ponieważ to jest najlepsza metoda, bo trzeba pamiętać o tym, że wapno należy zmieszać z tą glebą i dobrze by było go nie wtedy zaorać, czyli podać na te 10, tam 15, 20 cm, bo system korzeniowy to nie pobierze w tym roku. Mówię, najlepszym sposobem jest po prostu podanie tego tak po żniwach, bo też wszystko ogranicza pogoda. i okres czasu, który mamy zebrać jakąś daną uprawę i posiać kolejną. Jeżeli chodzi o rzepak, to w tym roku nie było możliwości podać wapna tam, gdzie był siany rzepak, ponieważ pogoda nie pozwoliła na to. A dobrze jest zostawić pewien okres czasu między wapnowaniem, a na przykład podaniem wieloskładnika, z tego względu, że niedobrze jest, żeby te dwa składniki się mieszały wspólnie. Dobrze, żeby to jakiś czas odleżało w glebie.
Panie dyrektorze, dużo macie takich rolników jak pan Tomasz, którzy przychodzą, pytają, wapnują.
Jest dużo zainteresowania tym programem. Tutaj z naszej statystyki stacyjnej w okresie od 2019 do czerwca 2023 roku przyjęliśmy około 4400 wniosków, a do funduszu przekazaliśmy 3300 wniosków o wapnowanie.
Jak to czasowo, panie prezesie, wygląda? Od weryfikacji, za akceptacji do wypłaty.
To jest bardzo szybka ścieżka. Właśnie chciałem podziękować panu dyrektorowi za sprawne współdziałanie, bo rzeczywiście w momencie, gdy dostajemy listę z stacji chemiczno-rolniczej, to natychmiast, że tak powiem, reagujemy. Natomiast oczywiście musimy zadbać o całą pieczołowitością, że to są środki publiczne, także tam też wchodzi kwestia pomocy de minimis, stąd pewne, jeżeli są jakiekolwiek przyciągania w czasie, to związane z wyjaśnieniem tej kwestii. Natomiast staramy się wypłacać w miarę jak najszybciej i myślę, że tutaj, znaczy do tej pory nie było interwencji, jeżeli chodzi o tempo wdrażania programu, tempo wypłaty. Myślę, że tutaj warto jeszcze jedną rzecz zaznaczyć odnośnie samej idei programu, bo program jest bardzo trafiony do naszego województwa, bo ostatnio Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza przedstawiła raport, który weryfikował realizację tego programu i efektywność tego programu i okazuje się, że największa efektywność tego programu jest właśnie na Podkarpaciu.
Dokładnie. To jeszcze tak na koniec powiedzmy, bo program teraz trwa do końca 2023 roku. Są jakieś ważne terminy, o których rolnicy powinni pamiętać?
Tak, są bardzo ważne terminy, ponieważ kwalifikowalność wydatków jest do 31 października 2023 roku, a więc rolnik, żeby złożyć wniosek, ma czas na zakup wapna do 31 października, natomiast fakt złożenia wniosku do 31 grudnia tego roku. Wapno kupujemy do 31 października i dokument mamy do 30 października, natomiast czas na złożenie wniosku jest do 31 grudnia tegoż roku.
Myślę, że warto, proszę Państwa, skorzystać z tego programu. Czasu już właściwie niewiele pozostało, a wapnowanie jest niezbędne, żeby te podkarpackie również gleby lepiej planowały. Bardzo dziękuję panom za przyjście do studia, za rozmowę. Pan Ryszard Wisz, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, pan Tomasz Pasternak, rolnik z Czódca oraz pan Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzisiaj gościli w naszej audycji AgroEko. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.